My witamy w kolejnej odsłonie naszego cyklu audycji o prawie rodzinnym. Dzisiaj temat wyjątkowo ważny, powszechny, wciąż mocno obarczony różnymi mitami, czyli obowiązek alimentacyjny. Kogo dotyczy, co dokładnie obejmuje, jak długo trwa, no i to, co bardzo istotne, co grozi za jego niedopełnienie. Naszymi gośćmi są adwokat Patrycja Miąskowska i radca prawny Michał Książek z Kancelarii Miąskowska i Książek. Witamy Państwa ponownie.
Dzień dobry. Witamy.
No to opowiedzmy, zacznijmy od podstaw tutaj dla naszych słuchaczy. Czym w świetle prawa jest obowiązek alimentacyjny?
Dzień dobry Państwu, to oczywiście ja zaczynam. Obowiązek alimentacyjny, czy tak zwane alimenty, to obowiązek dostarczenia środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. I tak obowiązek alimentacyjny określa nam kodeks rodzinny i opiekuńczy w artykule 128. Tylko co w zasadzie kryje się pod tym sformułowaniem dostarczenie środków utrzymania i środków wychowania? Dostarczenie środków utrzymania to obowiązek zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentacji. Chodzi tutaj o tak zwany wikt i opierunek, czyli zapewniamy potrzeby mieszkania, wyżywienia, ubrania, leczenia i higieny. Natomiast jeśli chodzi o środki wychowania, to są środki związane z wydatkami przeznaczonymi na edukację, czyli na przykład tutaj mamy szkołę, zajęcia pozalekcyjne, rozwój fizyczny, a także zapewnienie potrzeb kulturalnych i rozrywki. Taki obowiązek alimentacyjny może być zaspokajany zarówno w naturze, jak i poprzez świadczenie pieniężne. Najczęściej jest to świadczenie pieniężne, które jest zasądzane przez sąd na rzecz osoby uprawnionej od osoby zobowiązanej do dostarczania tych środków. Natomiast jest możliwe także dostarczanie tych środków w naturze, na przykład poprzez odzież, czy też tutaj obuwie, dostarczenie wyżywienia, więc to może także polegać na tym, że będziemy dostarczać konkretne rzeczy. Dodatkową kwestią jest też to, że możliwe jest wykonywanie tego obowiązku poprzez osobiste starania. Tutaj zapewnienie tych codziennych, najpotrzebniejszych kwestii, czyli na przykład pranie, sprzątanie, przygotowywanie posiłków, ale tutaj to rozpatrujemy w kwestiach dotyczących małoletnich, czyli dzieci, a także osób niepełnosprawnych.
Mhm, czyli to mamy pierwszy mit, bo wiele osób myśli o alimentach wyłącznie właśnie o comiesięcznej gotówce.
Tak, zgadza się, a tutaj jest możliwe także spełnianie tych świadczeń w naturze oraz dochowywanie osobistych starań związanych z utrzymaniem i wychowaniem dziecka. Mhm.
W wielu rodzinach spory alimentacyjne wynikają z tego, że jedno z rodziców uważa kwotę za zbyt wysoką, drugie za niewystarczającą. No to powiedzmy naszym słuchaczom, jak ustala się wysokość takich alimentów?
Tak naprawdę wysokość alimentów zależy w zasadzie od dwóch kwestii. Pierwsza to są usprawiedliwione potrzeby tego uprawnionego do alimentów. Dla uproszczenia tutaj przyjmiemy, że chodzi o dziecko, tak? Mhm. Czyli usprawiedliwione potrzeby dziecka uprawnionego. A druga kwestia to zarobkowe, majątkowe możliwości zobowiązanego. I jeżeli chodzi o, zacznijmy od tych usprawiedliwionych potrzeb, tutaj ważne jest to słowo usprawiedliwione. Mhm. Czyli nie chodzi o to, żeby alimenty zaspokajały wszystko, czego dziecko chce, domaga się, albo czego chciałby ten rodzic, który z nim stale przebywa, żeby dziecko miało zapewnione. Oczywiście podstawą w tym przypadku, jeżeli chodzi o usprawiedliwione potrzeby, są wiadomo, koszty mieszkania, jedzenia, dojazdów do szkoły, edukacji, tak? Ale trzeba uznać, zawsze stwierdzić, czy one rzeczywiście są kosztami usprawiedliwionymi. Czy w tym przypadku, w niektórych przypadkach, w zależności od tego, na jakiej stopie życiowej tak naprawdę żyło to dziecko przed rozłączeniem się rodziców. Bo może być tak, że usprawiedliwionym wydatkiem w przypadku jednego dziecka będzie na przykład zakup kurtki za 100 zł, a w przypadku drugiego dziecka kurtki za 1000 zł, bo jego stopa życiowa przed na przykład rozwodem rodziców była na tyle wysoka, dla przykładu rodzic zarabiał 100-150 tysięcy miesięcznie, więc wiadomo, że te jego potrzeby w tych warunkach zarobków wcześniejszych rodziców i tych, jak oni żyli, po prostu jak funkcjonowali, będą wyższe. Druga kwestia, i to jest kwestia, przy której myślę, to jest kolejny mit, który funkcjonuje, to są zarobkowe możliwości tego, który jest zobowiązany. Czyli nie to, ile on faktycznie zarabia, tylko ile mógłby zarabiać. Dajmy na to, może być tak, że zobowiązany do alimentów wykonuje jakąś słabopłatną pracę, dostaje za to najniższą krajową, a jego wykształcenie na przykład pozwala na to, żeby zarabiać 10 razy tyle. Wtedy sąd powinien badać tak naprawdę to, nie ile on zarabia, tylko ile on mógłby zarobić i na podstawie tego orzec, w jakiej wysokości te alimenty powinny być zasądzone. Więc to jest bardzo ważne. Nie faktycznie otrzymywane wynagrodzenie, tylko takie, jakie mogłoby być uzyskiwane, gdyby na przykład zmieniło się pracę. I czasami sądy wprost to podnoszą, że zmiana pracy pozwoliłaby pozwanej pozwanemu na to, żeby te alimenty były wypłacane w wyższej wysokości. Tak?
A czy uwzględnia się świadczenia typu 800+, becikowe, zasiłki?
Jeżeli chodzi o takie dodatkowe świadczenia, to ich się nie uwzględnia przy wyliczaniu alimentów, w szczególności 800+, bo to jest takie świadczenie, które jest najbardziej popularne. Tak. Ale zdarzyło mi się ostatnio w jednej ze spraw podnosić, że jednak sąd powinien wziąć to świadczenie pod uwagę, ale tylko co do kosztów takich dodatkowych. Czyli są orzeczenia sądu, które mówią o tym, że co prawda 800+ nie wlicza się, nie bierze się pod uwagę przy wyliczaniu alimentów, ale możemy wziąć to pod uwagę na przykład przy kosztach rozrywki albo wyjazdów na przykład wakacyjnych czy feryjnych, tak? Czyli takich dodatkowych. Nie są one powszechne, ale zdarzają się. I rzeczywiście zdarza nam się tak argumentować. Mi osobiście się zdarzyło ostatnio. Więc to jest trochę takie powiedzenie prawników. Co do zasady jest tak, więc co do zasady się nie wlicza, ale niektóre sądy dopuszczają, żeby jednak gdzieś to wziąć pod uwagę, w szczególności jeżeli chodzi o te właśnie dodatkowe koszty, takie jednorazowe i bardziej związane właśnie z rozrywką, o taką szeroko pojętą. Mm-hmm.
Powszechnie uważa się, że dotyczą one tylko rodziców i dzieci, ale w materiałach czytamy, że katalog osób jest dużo, dużo szerszy.
Tak, jest szerszy. Oczywiście w sposób naturalny nam te alimenty kojarzą się z rodzicami i dziećmi, bo rodzice są zobowiązani do tego, żeby świadczenia alimentacyjne względem dziecka świadczyć i to dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dochody z majątku tego dziecka pozwalają na utrzymanie go z tych dochodów, tak, czyli zapewnienie tych środków utrzymania i wychowania. I bardzo ważne jest to, że tutaj to świadczenie alimentacyjne jest należne bez względu na to, czy rodzicom przysługuje władza rodzicielska. Więc może być sytuacja, że na przykład rodzic jest pozbawiony tej władzy rodzicielskiej względem dziecka, ale jest obowiązany do tego świadczenia alimentacyjnego na to dziecko. Mhm. Poza dziećmi oczywiście, tutaj osobami uprawnionymi będzie małżonek, małżonka. I o tym wspominaliśmy sobie tydzień temu podczas naszej audycji na temat rozwodu, więc myślę, że tego nie będziemy powielać. Zostało to wtedy szczegółowo wyjaśnione.
Zapraszamy też na stronę internetową.
Tak, można odsłuchać.
Tak, chciałam sprawdzić.
Dalej ustawa wskazuje nam poza małżonkiem, poza dziećmi. Określa nam osobę uprawnioną jako taką, która znajduje się w niedostatku. Czyli innymi osobami uprawnionymi będzie osoba, która w tym niedostatku się znajduje, a zatem nie ma możliwości pokrycia swoich podstawowych potrzeb życiowych. Tak? Czyli to są te potrzeby związane z mieszkaniem, leczeniem, wyżywieniem, higieną i ubraniem. I teraz mamy taką osobę. Z drugiej strony ustawa określa nam krąg osób obowiązanych do tych alimentów. I będą to krewni w linii prostej i rodzeństwo. Zatem uzupełnia się nam ta definicja, tak? Czyli osobami obowiązanymi do tego, żeby łożyć, będą krewni w linii prostej, czy to są wstępni. Możemy to zobrazować tak, że wstępnymi są ci, co są przed nami, czyli rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, natomiast wstępnymi będą dzieci, wnuki, prawnuki. No rodzeństwo, wiadomo, jakie jest rodzeństwo. Zatem będzie to osoba uprawniona do alimentów, czyli ta, która znajduje się w niedostatku, a jednocześnie zobowiązanymi osobami będą ci nasi wstępni i zstępni. Czyli tak kreuje nam się ten krąg osób uprawnionych. Ja tylko tak na marginesie powiem, że możliwe jest w wyjątkowych sytuacjach otrzymanie tych świadczeń alimentacyjnych od macochy czy ojczyma, a także od ojca dziecka w sytuacji, w której matka nie pozostaje w związku małżeńskim z tym ojcem. Natomiast to jest osobny temat, nie będziemy też go tutaj poruszać, bo tutaj są pewne zawiłości i przesłanki, które wymagają spełnienia, żeby takie alimenty otrzymać.
A jeżeli dziecko ma rodzica, który nie płaci, to czy od razu można żądać alimentów od dziadków?
Nie, w pierwszej kolejności alimenty są dochodzone od tego, który jest właśnie zobowiązany w pierwszej kolejności, czyli tak jak Patrycja przed chwilą powiedziała, że w pierwszej kolejności zobowiązanym będzie rodzic, a dopiero w dalszej kolejności, kiedy od niego nie można uzyskać alimentów, będą to dziadkowie, tak? Więc ta kolejność musi być zachowana.
Jednym z największych mitów jest ten, że alimenty kończą się automatycznie w dniu 18 urodzin dziecka.
Nie,
jak to
nie,
wygląda?
Nie jest tak.
Jest to mit zdecydowanie.
Jest to mit taki dosyć poważny. Tak naprawdę alimenty to są środki pieniężne, które powinny być, znaczy powinny być, ten zobowiązany do nich wypłaca je do momentu, kiedy, uprośćmy, dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Więc nie możemy tutaj określić, że to będzie na pewno ukończenie 18 roku życia, bo w przypadku alimentów, w przypadku dzieci szczególnie, trzeba też brać pod uwagę to, czy się uczą. Okay. Ewentualnie w jakim trybie przebiega nawet ta nauka. Czy to jest szkoła zawodowa, technikum, czy to są studia, tak? Bo jeżeli dziecko po ukończeniu 18 roku życia idzie na studia, są to na przykład studia dzienne i nie jest w stanie się samodzielnie utrzymać, bo studiuje dziennie i ta nauka jest nieprzerwana, czyli nie przebiega to w taki sposób, że zaczyna co roku inne studia, tylko rzeczywiście studiuje, no to wtedy tacy rodzice nie uchylą się od tego obowiązku alimentacyjnego, bo to dziecko rzeczywiście nie jest w stanie jeszcze samodzielnie się utrzymać. Ale kluczem jest tutaj właśnie samodzielne utrzymanie się, tak naprawdę, bo możemy też mieć z taką sytuacją do czynienia, że dziecko jest na tyle niepełnosprawne, że nigdy nie będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. Więc ten obowiązek alimentacyjny rodziców względem tego dziecka niepełnosprawnego będzie trwał tak naprawdę dożywotnio, tak? Więc nie, 18 lat to nie jest granica. Granicą jest tutaj moment, kiedy dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać.
Ja tutaj może jeszcze uzupełnię, bo też wiele osób myśli, że ukończenie studiów, tak, czyli uzyskanie tego wykształcenia wyższego jest tym momentem. To też właśnie nie jest, to też nie jest ten moment, kiedy jesteśmy w stanie samodzielnie się utrzymać. Może być taka sytuacja, że skończymy test jako dziecko, skończymy te studia wyższe, tak, czy uzyskamy wyższe wykształcenie, i mimo tego, że podejmiemy pracę, nadal nie będziemy w stanie utrzymać się samodzielnie. Okay. Więc po prostu tutaj jest ta kwestia tej samodzielności, to jest badane. I ważne jest w tym kontekście, bo myślę, że tutaj mogą rodzice mieć teraz taką myśl, no to kiedy? I czy na przykład, kiedy już widzimy, że to dziecko samodzielnie prosperuje, nadal chce te alimenty uzyskiwać. Jest możliwość wniesienia powództwa, w którym ustalamy ten moment, że to dziecko uzyskało tą samodzielność utrzymania. Tak? Więc tutaj jest taka możliwość wytoczenia powództwa, w którym sąd ustali, że to utrzymanie samodzielne nastąpiło, a zatem obowiązek alimentacyjny wygasł.
No to właśnie, kiedy rodzic może powiedzieć dość?
Jeżeli chodzi o ustanie tego obowiązku alimentacyjnego, no to tak naprawdę mamy tutaj moment związany z tym samodzielnym utrzymaniem się, tak? Czyli stwierdzeniem, że to dziecko już albo ma możliwości zarobkowe, czyli zarabia na tyle, że może się samodzielnie utrzymać, ale może być też taka sytuacja, że ono co prawda nie zarabia tyle, ale nie pracuje, ale z własnej winy albo celowo. Czyli nie podejmuje tej pracy albo podejmuje bardzo nisko płatną pracę tylko po to, żeby uzyskać te alimenty. Wtedy taka sytuacja też będzie negatywnie oceniana jako przesłanka do tego, żeby ten obowiązek alimentacyjny wygasł. Z uwagi na to, że dziecko nie czyni starań, żeby samodzielnie rzeczywiście się utrzymywać, tak?
Inną sytuacją będzie na przykład to, że to świadczenie alimentacyjne jest ze szkodą dla rodziców, tak? Czyli wskutek tych świadczeń oni nie są w stanie zapewnić sobie tego minimum, które powinni mieć do egzystencji. Czyli jest to nadmierny uszczerbek dla rodziców. To też będzie sytuacja, która pozwala nam na to, żeby stwierdzić, że ten obowiązek alimentacyjny względem pełnoletniego dziecka wygasł, bo tu chodzi już o pełnoletnie dziecko. Tak samo jak ta sytuacja, o której mówi mój wspólnik. I jeszcze kolejną przesłanką jest to, że ten obowiązek, to świadczenie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. I to jest akurat taka przesłanka ogólna, która dotyczy nie tylko tej linii rodzic-dziecko, ale także innych uprawnionych i zobowiązanych. Czyli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że dziecko otrzymuje te świadczenie alimentacyjne, ale na przykład przeznacza je na uzależnienie. I taka sytuacja powinna zostać negatywnie oceniona w świetle tych zasad współżycia społecznego, czyli takich tych norm etycznych, powszechnie akceptowalnych. I to będzie właśnie ta sytuacja.
To powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, czy trzeba iść do sądu, aby taki obowiązek wygasł.
Tak, niestety. Trzeba.
Dzisiaj ciekawy temat, na tyle ciekawy, że rozgorzała dyskusja tutaj również poza anteną. I mamy słuchacza, który ma konkretne pytanie właśnie do naszych gości. Kto po drugiej stronie?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kazimierz z tej strony. Proszę Państwa, mam takie pytanie. Jestem żonaty z kobietą, która jest po rozwodzie. Zostało dwoje dzieci, ogólnie była szóstka, zostało dwoje niepełnoletnich. Są zasądzone alimenty. Ojciec, który pracował za granicą, płacił. Gdy zrezygnował z pracy za granicą, wrócił do Polski, przestał płacić alimenty. Sprawa zgłoszona do komornika. Nie ma wpływu komornik, bo oficjalnie tatuś nie pracuje, powiedzmy, legalnie. Z funduszu alimentacyjnego żona nie dostanie, ponieważ fundusz liczy także moje zarobki, gdzie dzieci nie mają mojego nazwiska, ani nie są przysposobione, ale liczę się ja jako jestem małżonek ich matki i to jest wystarczająco. Czy jest jakaś inna możliwość, żeby uzyskać alimenty, które no, nie płaci już czwarty rok?
Dzień dobry, bardzo dziękujemy za pytanie. Tak naprawdę taka sytuacja jest bardzo typowa i niestety często jest to sytuacja patowa, tak? Bo wiemy, że te alimenty są zasądzone, mamy wyrok, mamy ugodę czy inny dokument, który nam to stwierdza, a mimo wszystko osoba nie wywiązuje się z tego i komornik tak naprawdę nie może nic zrobić. Tutaj taka sytuacja rzeczywiście zachodzi. Tutaj drogą, którą ewentualnie moglibyśmy Państwu poradzić, jest